Kochani, umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy bracia i siostry. Ostatnia lekcja, ostatnie chwile, gdzie wspólnie mamy przywilej zastanowić się nad Słowem Bożym w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję i taką gorącą prośbę mam, abyśmy jeszcze nie włączali naszych GPS-ów w telefonach komórkowych, w różnych urządzeniach, które mają wyznaczyć nam trasę do naszych domów. Skupmy się jeszcze przez chwilę na tej oto księdze, na Słowie Bożym i na lekcjach, które z niej płyną. A może na jednej z tych lekcji, ponieważ taka jest potrzeba, aby wybierać poszczególne lekcje, a nie skupiać się na wszystkich. Drodzy braterstwo, temat, który chciałem zaproponować do wspólnych rozważań, dotyka między innymi tego, czego deklarowaliśmy w pieśni, którą śpiewaliśmy w tej chwili. Sercem kocham Pana Jezusa. Czy to nie jest wspaniała deklaracja? Czy to nie jest sedno naszego poświęconego życia? Życia poświęconego Panu Bogu i Panu Jezusowi? Czy, drodzy braterstwo, zastanawiamy się czasami w naszym życiu nad naszym poświęconym życiem? To jest pytanie retoryczne. Każdy sam sobie powinien odpowiedzieć na to pytanie przed sobą, przed Panem Bogiem. Stąd temat, który chciałem zaproponować, abyśmy wspólnie rozważyli przez tą chwilę, dotyczy, drodzy braterstwo, wszystkich poświęconych, wszystkich tych, którzy oddali swoje życie Panu Bogu na służbę, tych, którzy postanowili, że odtąd nie będą żyli dla siebie, ale dla Pana Boga, dla Pana Jezusa przez całe swoje życie. Ale także dla tych, którzy zamierzają to uczynić, jako zachęta, jako pewnego rodzaju przestroga, którą daje Słowo Boże. Pan Bóg dał instrukcję wszystkim swoim poświęconym, w jaki sposób mają postępować. Objawia im swoją wolę poprzez swojego ducha, słowo, opatrzności, w jaki sposób mają postępować, co czynić, ale także i w tej lekcji zobaczymy, czego poświęceni nie mają czynić, czego nie mogą czynić, bo gdyby czynili te rzeczy, to by oznaczało, że z ich poświęceniem nie jest najlepiej. Stąd temat, tytuł tematu, który nadałem tej lekcji, to Nazarejczycy dzisiejszych czasów. Nazarejczycy dzisiejszych czasów. Temat jest oparty o czwartą księgę Mojżesza, rozdział 6, wersety od 1 do 9. Czwarta księga Mojżesza, 6 rozdział, wersety od 1 do 9. Analizując poszczególne wersety, będziemy je w kolejności odczytywali. Jedną z lekcji, w której zawarte zostały właśnie wszystkie zakazy, nie nakazy, co należy czynić, ale zakazy, czego nie wolno czynić poświęconym, jest właśnie ta lekcja z czwartej księgi Mojżesza. Jest to przykład Nazarejczyków, nie Nazaretczyków, ponieważ nie mówimy o mieszkańcach Nazaretu, ale mówimy o Nazarejczykach. Przeczytajmy werset 1 i werset 2 tegoż 6 rozdziału 4 księgi Mojżesza. Pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz do nich: gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub Nazarejczyka, aby się poświęcić Panu, na tym poprzestaniemy na obecną chwilę, przerwiemy, zanim przejdziemy dalej, jest wskazane na to, że Nazarejczykiem mogła być zarówno kobieta, ale także i mężczyzna, a więc są Nazarejczycy płci męskiej i płci żeńskiej. Co oznacza słowo Nazarejczyk? Nazarejczyk to ktoś, kto jest odłączony, ktoś, kto jest poświęcony. Nazarejczyk to zatem osoba, która została poświęcona dla Pana Boga, gotowa do wytrwałej, trwałej służby na Jego rzecz. Osoba poświęcona Panu Bogu. Sam ślub, o którym tutaj mowa, ponieważ mówimy o ślubie nazarejstwa, wskazuje, że to musi dotyczyć poświęconych jednostek. I możemy czytać o tym w Księdze Psalmów, 116 rozdział, werset 12 i 14, wskazujący właśnie na takowe śluby. Ślub Nazarejczyka był ślubem szczególnym, podejmowanym tylko przez szczególnych poświęconych. Nie przez wszystkich, ale tylko przez szczególnych poświęconych. Nazarejczycy w wieku Ewangelii symbolizują szczególnie rzeczników Pana. poświęconych sług prawdy Kościołowi, w Kościele. Czytaliśmy w tym wersecie drugim o Nazarejczykach płci męskiej i płci żeńskiej. Ci Nazarejczycy płci męskiej, drodzy braterstwo, myślimy, mówiąc o nich, myślimy o 12 apostołach, myślimy o nich jako o drugorzędnych prorokach. Mówimy o tych, którzy pod szczególnym okiem, ustami i ręką Pana sprawowali takowy urząd w stosunku do ludu Bożego. Pierwszorzędni, byli to innymi słowy, pierwszorzędni słudzy prawdy w Kościele na rzecz ludu Bożego, ludu Pana. Nazarejczycy płci żeńskiej to także drugorzędni prorocy, ale ci, którzy nie stanowili tych 49 członków gwiazd, ponieważ ci drugorzędni prorocy pokazani w Nazarejczykach płci męskiej to 49 członków gwiazd, tych szczególnych, którzy sprawowali szczególny urząd, o którym sobie przed chwilą powiedzieliśmy. A więc ci Nazarejczycy płci żeńskiej, drugorzędni prorocy, to ci, którzy nie byli tym szczególnym okiem, ustami, rękami naszego Pana. Tacy jak Marek, Łukasz, Barnaba, Tytus, Tymoteusz, Apollos, Sylas i wielu, wielu innych. A w żniwie żydowskim to pielgrzymi za dni życia naszego pastora, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Drugorzędni, mniej wpływowi, mniej znaczący słudzy w Kościele. A więc ci przedstawieni są w Nazarejczykach płci żeńskiej. Nazarejczykom w tejże historii, którą czytamy, którą rozważamy, Nazarejczykom były zakazane trzy rzeczy. Nie mogli wykonywać trzech rzeczy ci, którzy podejmowali takowe śluby. Pierwszy to spożywania świeżych lub przetworzonych owoców winnej latorośli. Tego nie mogli czynić. Drugie to ścinanie włosów. I trzecie to skalanie się przy umarłych. Tych trzech rzeczy Nazarejczycy nie mogli czynić. Było im to zakazane. Gdyby którykolwiek z Nazarejczyków dopuścił się i złamał ślub swojego nazarejstwa, mając styczność z tymi trzema rzeczami lub wykonując je, czyniąc je, to wtedy tracił swój ślub nazarejstwa. Te zakazy dotyczyły nie tylko Nazarejczyków płci męskiej, ale także Nazarejczyków płci żeńskiej. Dotyczyły wszystkich Nazarejczyków. Cytat. Nasz drogi pastor napisał tak. Zgodnie z symboliką biblijną te trzy typiczne zakazy bardzo właściwie reprezentują trzy rzeczy zabronione całemu ludowi Bożemu, a szczególnie sługom Kościoła. Apostołom, prorokom, ewangelistom, pasterzom i nauczycielom. A więc zwłaszcza tym, o których przeczytaliśmy, ale zakazy te dotyczą całego ludu Bożego. Poświęcenie jest jedno i warunki tego poświęcenia także są jedne. Bez względu, czy ktoś pełni służbę pielgrzyma, ewangelisty, nauczyciela w kościele, starszego zborowego, diakona, czy też nie posiada ktoś takowych funkcji. Poświęcenie jest jedno, warunki tego poświęcenia i nagroda za to poświęcenie jest jedno. Rozważmy zatem te trzy ogólne zakazy dla Nazarejczyków i będziemy odczytywać poszczególne teksty i je omawiać. Pierwszy z tych ogólnych zakazów dotyczył spożywania świeżych lub przetworzonych owoców winnej latorośli. Spożywanie świeżych lub przetworzonych owoców winnej latorośli. Czytamy o tym w wersetach 3 i 4 6 rozdziału, który rozważamy. Streszczenie tego zakazu zostało przedstawione w wersecie 4, który przeczytamy w pierwszej kolejności. Werset 4 mówi tak. Przez wszystkie dni swojego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od ziarenka aż do łupiny. W innym tłumaczeniu ten tekst brzmi tak. Przez cały czas swojego odłączenia nie będzie jadł niczego, co się zbiera z winnego krzewu. Co się zbiera z winnego krzewu, dosłownie z krzewu wina, począwszy od niedojrzałych winogron aż do wytłoczy. Co przedstawia nam w tym wersecie winny krzew? No w pierwszej kolejności, jak mówimy o winnym krzewie, to przypominamy sobie Ewangelię Świętego Jana, 15 rozdział, gdzie jest mowa o winnym krzewie i tam rozumiemy, że chodzi o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy w tych rozważaniach, mówiąc tutaj o winnym krzewie, z którego Nazarejczycy nie mogli spożywać tychże owoców, też chodzi o naszego Pana? Czy też tutaj jest przedstawiony nasz Pan? Nie może być tutaj przedstawiony nasz Pan, bo byłoby dziwnym, aby Pan Bóg zakazywał nie patrzenia na Pana Jezusa, nie korzystania z Jego nauk, nie korzystania z tego, co Pan Jezus przedstawił swoim życiem, swoją nauką. Zatem o jaki krzew winny chodzi w tych rozważaniach? Księga Objawienia, 14 rozdział, werset 18 i 19 nam odpowiada na to pytanie. Księga Objawienia, 14 rozdział, werset 18 i 19. Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp. Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi. Winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. I rzucił anioł swój sierp ostry na ziemię i zebrał grona winorośli ziemi. I wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. A więc winnica, o której rozważamy w naszych wersetach, to jest, drodzy braterstwo, winnica ziemi. Jakże odmienna od tej winnicy, którą przedstawia nasz Pan. Spożywanie tych owoców będzie wprowadzało błąd w umyśle i sercu poświęconego. A w przypadku sług prawdy, którzy służą ludowi Bożemu, czy to w zborze, czy to na takich spotkaniach między innymi, jest wprowadzaniem w błędu wszystkich słuchaczy. Poświęceni powinni uważać, by nie przyjmować niczego, co nosi cechy winorośli ziemi. To, co jest przez nią tworzone i wszelkiego produktu, który pochodzi z tejże winorośli ziemi. Kiedy czytamy Mój specjalny ślub, to tam nasz drogi pastor pisze odnośnie tego, żeby nie mieć styczności z niczym, co ma związek, jakikolwiek związek ze spirytyzmem i okultyzmem. Styczności, nie tego, co jest spirytyzmem i okultyzmem, ale co ma styczność z tym spirytyzmem i okultyzmem. Tak samo i w tym przypadku. Chrześcijanin, dziecko Boże, nie ma się dotykać, nie ma mieć związku z niczym, co ma związek z winnicą ziemi. Rozważmy zatem werset trzeci, który podaje nam 7 elementów, 7 takich zakazów, które odnosiły się do każdego Nazarejczyka. Przeczytajmy ten werset trzeci, a następnie w kolejności rozważymy. Niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju. Kto? No właśnie ten Nazarejczyk. Nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju, nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron ani świeżych, ani suszonych. Czytam w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Pierwszy element tutaj wymieniony w tym wersecie trzecim to jest zakaz powstrzymywania się od wina dla Nazarejczyków. Czy to znaczy, że nie mamy pić literalnego wina? O jakim winie tutaj jest mowa? Wino w Biblii występuje w dobrym i złym znaczeniu. Tak jak sobie powiedzieliśmy, że jest winnica ziemi i jest winnica naszego Pana. Wino w dobrym znaczeniu przedstawia prawdy rozweselające, szczególnie nauki etyczne, dotyczące dobrego postępowania i charakteru dziecka Bożego. Gdy jest użyte to wino obok zboża, symbolizuje prawdę doktrynalną. Natomiast w naszych rozważaniach to wino przedstawia nauki prawdy etyczne. Wino natomiast w złym znaczeniu, w złym zastosowaniu, użyte obok mocnego napoju, o którym tutaj czytaliśmy, przedstawia szczególnie błąd, a szczególnie błąd etyczny. Możemy odczytywać wersety, także to potwierdzające, jak Księga Objawienia, 14 rozdział, werset 8, Objawienie, 17 rozdział, werset 2. Pominę w tej chwili te wersety z uwagi na upływający szybko czas, jak to brat Marek rano zauważył. Proroctwo Izajasza, 28 rozdział, wersety od 1 do 7 także wskazują na te kwestie i pokazują tam, tych, którzy tworzą, głoszą i zwodzą błędnymi naukami etycznymi i doktrynalnymi. Ci, którzy tworzą własne nauki, niezwiązane w żaden sposób z Biblią. Ci, którzy dla własnych potrzeb stworzyli własne zasady i nauki, ubierając je w różnego rodzaju denominacje, ruchy, wyznania, organizacje, jakkolwiek inaczej byśmy tego jeszcze nie nazwali. Zatem to wino, czyli nauki etyczne, o których mówimy, to są na przykład nauki rzymskokatolickie i protestanckie, że rozwód nigdy nie jest dopuszczalny. Coś takiego jest zgłoszone. Że właściwe jest prześladowanie za odchodzenie od papieskich doktryn. Odchodzisz, nie zgadzasz się z papieskimi doktrynami? W takim razie należy, nie tylko, że można, ale należy cię prześladować. A także właściwe jest prześladowanie i także niepodawanie ręki tym, którzy nie są w zgodzie z zasadami danej organizacji, danego ruchu. Tego, że poświęceni powinni brać udział, tak się także mówi, że poświęceni powinni brać udział w wojnie oraz że częścią obecnego zadania Kościoła jest działanie na rzecz reformowania ludzi przez różnego rodzaju ustawodawstwo, że chrześcijanin powinien udzielać się w polityce. Dlaczego? Bo jak się będzie udzielał w polityce, to będzie mógł naprawiać świat. Będzie mógł sprawiać, że teraz będą powstawały takie ustawy w kraju, że wszyscy będą mogli wyznawać Pana Boga i Pana Jezusa. Ograniczanie przywileju modlitwy tylko do poświęconych. To jest także właśnie przykład takowego błędu. Ograniczanie wolności zborom, na przykład poprzez zakazywanie zapraszania do zboru tego, kogo zbór uzna za właściwego i zdolnego do takowej usługi. Nie, zbory tego nie mogą czynić. Tak się dzisiaj mówi, tak się dzisiaj głosi. To nie zbór decyduje, kogo on zaprasza do danej usługi, ale to czyni ktoś, kto mianuje siebie wyżej, ponad zborem. Ktoś, kto uważa siebie za opiekuna wszystkich zborów. Kolejny zakaz, wymieniony w tymże wersecie trzecim, poza zakazem spożywania wina, jest powstrzymywanie się od mocnego napoju. Mocny napój również wykonany jest z owocu winorośli. To jest także owoc z tego winnego krzewu, o którym mówiliśmy. I ten mocny napój przedstawia błędy w doktrynie, błędy doktrynalne. Na przykład świadomość umarłych, nieśmiertelność duszy, wieczne męki, chrzest niemowląt, trójca, podstawowe nauki Królestwa Szatana, którymi zwodził przez całe wieki lud Boży, ludzkość. Zasługa naszego Pana przypisywana jest dopiero przy poświęceniu, a nie w chwili usprawiedliwienia. Tak się dzisiaj także głosi. O tym, że usprawiedliwienie jest postępujące, że ono postępuje wraz z czasem, kiedy chrześcijanin się rozwija, żyje, a więc usprawiedliwienie postępujące. Zmiana znaczenia tekstów biblijnych i ich interpretacji. To są, drodzy braterstwo, tylko nieliczne przykłady, w jaki sposób można złamać jeden ze ślubów nazareństwa, niespożywania mocnego napoju. Kolejny zakaz, który jest wymieniony w tym wersecie trzecim, zakaz spożywania picia octu z wina. Ocet z wina jest produktem pochodzącym z procesu fermentacji. Też wcześniej o tym nie wiedziałem. Wino się odstawia, w odpowiednich warunkach ono leży, podobno 2 tygodnie wystarczą, aby z tego wina zrobił się ocet. A więc to wino musi być, ten ocet z wina musi być także związany z błędami etycznymi. Co to przedstawia? Przedstawia to zatem babilońskie fałszywe naprawianie złego oraz rzekome naprawianie dobrego postępowania. Zabrzmiało za wiele. Ale co tutaj mamy na myśli? Na przykład potrzeba rozgrzeszania ludzi. Papiestwo swego czasu chciało zrobić coś dobrego dla ludzi, wykorzystując złą metodę do tego. Czyli chcąc rozgrzeszać ludzi, powiedziało: wy teraz musicie przyjść do konfesjonału, wy musicie się wyspowiadać, albo wy musicie kupić odpusty. Czyli złym postępowaniem, niewłaściwym zachowaniem, niewłaściwymi praktykami próbowali rzekomo zrobić coś dobrego. Potępianie działań reformatorów, którzy zbijali błędy papiestwa. No więc potępiali tych, którzy występowali przeciwko papiestwu. No tak jest najprościej. Potępić taką osobę, która się ze mną nie zgadza. Wprowadzano zakaz czytania, studiowania Pisma Świętego. Nie czytajcie tej literatury, zostawcie, weźcie tą nową. Tutaj macie coś aktualnego. To, co było napisane 20-50 lat temu, to jest przestarzałe. Weźcie teraz coś nowego. Kolejny zakaz wymieniony w tym wersecie trzecim. Nie będzie pił octu z napoju mocnego. A więc mieliśmy ocet z wina, teraz mamy ocet z napoju mocnego. Tak jak w przypadku octu z wina, taki ocet z napoju mocnego pochodzi także z procesu fermentacji. Bo fermentacja nie jest niczym dobrym. Wydaje się nam to raczej czymś złym. A więc będzie także związana z błędami, tak jak tam z etycznymi, tak tutaj z błędami doktrynalnymi. Przedstawia zatem zakaz picia napoju mocnego, przedstawia zatem podejmowanie przez Babilon próby obalania ataków prawdy na jego błędy. Czyli próba podejmowania przez Babilon wszelkich wysiłków, żeby uciszyć tych, którzy występują przeciwko błędom, które my, Babilon, głosimy. Oraz wszelkiego rodzaju próby obalania prawdy. Tak. Myślę, że to sformułowanie nie jest zbyt mocne. Jeżeli powiemy, że Babilon tak naprawdę w swoim zamieszaniu doszedł do tego, że próbował obalać prawdę, wprowadzając na to miejsce błąd, wprowadzając na to miejsce własne doktryny, nauki, które miały trzymać w ryzach tych, którzy mienili się być wyznawcami tego czy innego kościoła. Na przykład doktryny nieużywane, to takiego słowa może użyłem, nieużywane, zapomniane, niegłoszone, z czasem przestają być atrakcyjne. Jeżeli nie mówimy o czymś, jeżeli czymś nie żyjemy, nie rozmawiamy o tym, nie siedzi to w naszej głowie, w naszym sercu, to z czasem, drodzy braterstwo, zapominamy o tym. To z czasem to gdzieś tam później, no tak, a ja przecież mam taką książkę, a tam jest napisane to i to. Rzeczywiście ja odnosiłem z tego zbudowanie, ale zapomniałem. Czasami niektórzy mówią o tak zwanym odkurzaniu starych książek, tak? Ściągnięcia z niego wszelkiego kurzu, zaglądnięcia do nich, zobaczenia, co tam jest napisane, jaka nauka tam jest zawarta dla mnie jako dziecka Bożego. Zaczynają być te nauki podważane. Dlaczego? Może dlatego, że wydają się za trudne? Może dlatego, że trzeba zbyt dużo wysiłku włożyć w to, żeby je przeanalizować, żeby je zbadać, żeby je przyswoić do swojego serca, do swojego umysłu? Zaczynają one w taki sposób fermentować. Zaczynają one w taki sposób symbolicznie fermentować. Po co nam ten czy inny sługa? Przecież sam mogę dojść do zrozumienia Słowa Bożego. Po co? Sam mogę zrozumieć to, co Pan Bóg objawił przez ponad 1800 lat. Nominalny Kościół stworzył sobie tak zwanego Ojca Świętego na ziemi. Wielu świętych. Walki z prawdziwymi chrześcijanami i ich prześladowanie to także przykłady tegoż. Obalanie argumentów Biblii na temat jej nauk przemawiających na przykład za próbą dla ludzkości w przyszłości i wielu, wielu innych, które próbowano przez lata zbijać. Te cztery, które wymieniliśmy do tej pory, zakazy spożywania wina, mocnego napoju, a także octu z wina i octu z mocnego napoju, są sfałszowaniem czterech zastosowań Pisma Świętego, których mają używać słudzy prawdy. Używania Biblii do nauczania doktryn, zbijania błędów, naprawiania złego, złego postępowania, złego zachowania oraz wychowywania sprawiedliwości. Łamanie tych zakazów jest łamaniem tego, co powinno być jednym z podstawowych elementów życia chrześcijanina, dziecka Bożego. Przejdźmy do kolejnego elementu wymienionego w tym wersecie trzecim, to już piątego. Zakaz spożywania czy też picia soku z winogron. Sok z winogron. Z winogron pochodzi także wino, mocny napój i ocet. To wszystko jest produktem czy elementem fermentacji, tak jak sobie powiedzieliśmy, wina. Winogrona zatem przedstawiają zasady, z których wypływają błędy tej winnicy ziemi. Zasady, na których się to wszystko opiera i z czego wynikają te błędy. Fałszywe zasady, na których zbudowane są błędy Babilonu, które stworzone zostały na potrzeby danego kościoła, wyznania, religii. Po to, żeby w jakiś sposób ujarzmić, żeby w jakiś sposób trzymać przy sobie wiernych. Na przykład błąd, że Kościół miał za zadanie nawrócenie świata, a następnie panowania nad nim przez 1000 lat. To jest jedna właśnie z takich nauk. Trzymajcie się nas, Kościoła, my jesteśmy Kościołem prawdziwym, tylko przez nas może być zbawienie. To my będziemy rządzić, my jesteśmy tym Królestwem Pana. Tak zwana wyższa krytyka, powstanie różnych praktyk kościelnych rzekomo w imię Pana Boga. Różnych obrazów, relikwii, przekonania, że zbory są częścią ruchu, ale także jakiegoś wyznania, że wyznanie jest ruchem Bożym. Drodzy braterstwo, co z tego wyniknęło? Taką zasadę, kiedy wprowadzono? No to wyniknęło, że teraz w takim razie o wszystko musicie pytać kogoś, kto mianuje się być ponad tymi zborami. Teraz my ustalamy zasady, teraz my przysyłamy wam sług, teraz od nas pewne rzeczy są zależne i my o nich decydujemy. Mowa była o winogronach, a sok z winogron, o którym czytamy tutaj, który był zakazany właśnie Nazarejczykom, sok z winogron niesfermentowany przedstawia zatem bezpośredni wniosek tejże fałszywej zasady. Czyli jest fałszywa zasada i wniosek z niej płynący to jest właśnie ten sok z winogron. Jest on więc typem mniej rozwiniętych i drugorzędnych błędów winnicy ziemi. To są także błędy. To są także rzeczy, które są zabronione dziecku Bożemu, Nazarejczykowi. Przejdźmy do kolejnego, 6 zakazu. Nie będzie jeść winogron suszonych. W Biblii Gdańskiej w starszym tłumaczeniu jest powiedziane jagód winnych. Winogron suszonych, a więc rodzynek, innymi słowy. Przedstawiają one stare zasady Babilonu. Stare zasady Babilonu. Jakie? Na przykład, tradycja jest regułą wiary i praktyki na równi z Pismem Świętym. Posty cielesne, kulty i tradycje zapożyczone z innych narodów i kultur. Relikwie, obrazki święte. Drodzy braterstwo, ileż tych różnych zapożyczeń z różnych kultur powstało? Ile tych różnych tradycji powstało przez te wszystkie wieki? Kiedy się rozmawia z różnymi osobami, na przykład z wyznania rzymskokatolickiego, a czemu te święta, a czemu ta choinka, a czemu jajko, a czemu kurczaczek, a czemu inne rzeczy? Tradycja. Tradycja, tradycja i jeszcze raz tradycja. Ważniejsze są tradycje niż Pismo Święte. Tak było zawsze, w związku z tym tak musi być i dzisiaj. Taką teorię się wyznaje w stosunku wyboru tak zwanego wodza ludu Bożego. Tak było do tej pory, w związku z tym musi być i dzisiaj. Jest to nic innego jak kierowanie się tradycjami ludzkimi, tradycjami, które były i są zabronione dziecku Bożemu. Kolejny, 7 element, który jest wymieniony w tym 3 wersecie, to jest zakaz spożywania nie tylko suszonych winogron, o których powiedzieliśmy, ale także winogron świeżych. Świeże winogrona, to skoro tam były stare zasady, to tutaj są nowe zasady Babilonu, nowe błędy dla różnych systemów i organizacji ludzkich. Na przykład teoria ewolucji, że człowiek nie został stworzony przez Pana Boga, lecz powstał w wyniku ewolucji. Tak, nowa teoria, którą sobie Kościół stworzył we właściwym czasie, próbując ludzi także tym omamić, tym błędem. Teoria powstania Ziemi w wyniku wielkiego wybuchu, a nie w wyniku stworzenia Ziemi przez Pana Boga. Był Pan Jezus, nie było Pana Jezusa. To jest postać historyczna, czy może postać rzeczywista? Zabawa w Pana Boga, jak klonowanie ludzi, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Różne nowe zasady, o których Babilon usłyszał, ale przyjął je także za własne lub też stworzył. Tych 7 zakazów odczytanych w wersecie 3 wskazuje, że antytypiczni Nazarejczycy, czyli ci poświęceni, a także i zwłaszcza nauczyciele prawdy, powinni zawsze trwać przy prawdzie we wszelkich jej formach, we wszelkich. Nie mogą korzystać ze starych ani z nowych zasad winnicy ziemskiej. Powiedzieliśmy sobie na początku o tym. Prawda jest jedna. Prawda się nie zmienia. Ona się nie zmienia. Pan Bóg nie potrzebuje, aby w dzisiejszym czasie stwarzać nowe zasady, aby stwarzać nowe interpretacje słów, które wcześniej już wyjaśnił. Pan Bóg tego nie potrzebuje. Pan Bóg jest niezmienny. Dał raz jedną zasadę i ta zasada się nie zmienia. Pójście na ustępstwo, kompromis między Panem Bogiem, prawdą i człowiekiem jest początkiem końca antytypicznego Nazarejczyka. Jeżeli Nazarejczyk w jakimkolwiek czasie swojego życia poświęconego zacznie iść na kompromis z człowiekiem, z Kościołem, z wyznaniem, z ruchem, z jakąkolwiek inną nauką, niestety, ale on zaczyna się oddalać od Pana Boga. Łamie śluby nazarejstwa, które złożył Panu Bogu na początku swojego życia poświęconego. Korzystanie z tych siedmiu rzeczy wbrew zakazowi spowoduje wielką szkodę im samym, tym, którzy łamią te zakazy, ale także tym, których nauczają ci słudzy, ci nauczyciele. A więc cały lud Boży, a zwłaszcza nauczyciele, powinni unikać właśnie tych rzeczy, o których powiedzieliśmy. I co więcej, czy tylko unikać, czy o nich nie mówić? Więcej. Jest taka wspaniała myśl, że chrześcijanin nie powinien w swoim poświęceniu być tylko w defensywie. Chrześcijanin nie powinien czekać na okazję, kiedy będzie mógł zabrać stanowisko. O, słyszę o błędnej nauce, którą ktoś głosi. To ja się wypowiem w tym momencie. Ale powinien być ofensywie. Chrześcijanin powinien być gotowy, żeby w każdej chwili występować jako ten atakujący, ten, który walczy o prawdę, a nie ten, który się tylko broni. Drugi zakaz, który był dany Nazarejczykom, omówiliśmy sobie pokrótce pierwszy. Drugi zakaz dotyczył ścinania włosów. Czytamy o nim w wersecie 5 tego 6 rozdziału. Przeczytajmy werset 5. Przez wszystkie dni ślubu swego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy, jego, czyli Nazarejczyka, dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się Panu. Będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie. Werset ten wskazuje, drodzy braterstwo, iż ślub nazarejstwa nie musiał trwać przez całe życie. Nie musiał trwać całe życie w przypadku typicznych wydarzeń, w przypadku Nazarejczyków tamtego czasu. Natomiast czy to oznacza, że śluby poświęcenia są tylko na pewien okres czasu? Oczywiście, że nie. Śluby poświęcenia i poświęcenie każdego dziecka Bożego jest na całe życie. Poświęca się aż do śmierci. Mógł on, czyli ten Nazarejczyk, być ten ślub zawierany na pewien określony czas w tamtym czasie. Zazwyczaj te śluby były składane przez dorosłych. I możemy sobie podać takie przykłady jak Samsona, Samuela czy Jana Chrzciciela, którzy także mieli śluby nazarejstwa już przed swoim narodzeniem. Ich rodzice poświęcili ich Panu Bogu na służbie. Jeszcze przed ich urodzeniem. W przypadku Samsona czytamy w Księdze Sędziów 16 rozdział werset 17, że jego siła tkwiła w czym? We włosach. Jego siła tkwiła we włosach. Samson też, będąc Nazarejczykiem, mając na sobie te śluby nazarejstwa, miał zakaz obcinania włosów. Co zatem przedstawiają włosy? Włosy to władze, zdolności sług Kościoła. Nie władza sług Kościoła, zaznaczam, tylko władze, które zostały dane tymże sługom Kościoła. Przykłady zaraz sobie podam. Głowa, na której znajdują się te włosy, to urząd, który został nadany tym sługom od Pana, przez Pana i z niego wypływające władze. Czyli ktoś dostał pewien urząd, pewien przywilej w zborze, w kościele i władze z tego wynikające. Na przykład apostołowie w swoim urzędzie mieli władzę natchnienia, nieomylności, zawiązywania i rozwiązywania oraz udzielania darów ducha. Do szczególnych władz urzędu specjalnych drugorzędnych proroków należało natomiast występowanie jako szczególne oko, usta i ręka Pana, jako specjalni słudzy, którzy mieli przywilej interpretowania, podawania Słowa Bożego ludowi Bożemu. Dzisiaj w urzędzie starszego zboru należy praca pasterska względem zboru. W urzędzie diakona należą władze służby zborowi w zakresie cielesnym. Siostra w zborze także ma pewne władze, które są dane jej od Pana. Jakie? Na przykład wykorzystuje te władze i zdolności do pomagania chorym, do pocieszania, odwiedzania, pocieszania wdów, tak? I tak dalej, i tak dalej. Dopuszczenie przez typicznego Nazarejczyka, by jego włosy rosły, przedstawia fakt, że antytypiczni Nazarejczycy powinni stale używać tych władz udzielonych im od Pana. No jeżeli chrześcijanin nie wykorzystuje władz danych jemu, to jest jak z talentami, o których czytamy w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Pewien sługa dostał od naszego Pana talenty, ale ich nie wykorzystywał. Zostały mu one z czasem zabrane. Nie powinni nigdy pozwolić na to, aby wpływ innych osób doprowadził do zaniedbania korzystania z posiadanych władz, ale także zdolności, które otrzymali od Pana. Nie powinni dopuścić, aby ktokolwiek sprawił, by ich włosy zostały obcięte. Nie powinni zgodzić się na to obcięcie włosów przez kogokolwiek innego. Czyli moja rozmowa, mój wpływ na brata i siostrę, tego, co ja przedstawiam, nie może spowodować, że ta siostra czy brat utracą swoje władze urzędowe. Władze, które otrzymali od Pana. Zdolności. Ale także i oni sami swoim postępowaniem, zachowaniem, swoim myśleniem, swoją postawą w stosunku do Pana, do prawdy, muszą starać się, aby nie obciąć swoich symbolicznych włosów. Przykłady. Wyrzekanie się swoich przekonań w obliczu gruźb inkwizycji spowodowało obcięcie włosów na przykład przez Johna Wessela. Apostoł Paweł nie pozwolił sobie na odebranie władz apostolskich, czym pokazał, że brzytwa nie dotknęła jego głowy. Dzisiaj możemy obciąć swoje włosy na przykład poprzez zaniedbywanie swoich obowiązków jako starszy zborowy, jako diakon, jako każdy brat czy siostra, jako rodzic w stosunku do swoich dzieci, dzieci do rodziców, zaniedbując korzystania ze swoich zdolności i władz danych od Pana. To był drugi zakaz, który był dany Nazarejczykom. Mieli zakaz obcinania swoich włosów. Trzeci zakaz, o którym czytamy w tychże wersetach 6 rozdziału 4 Księgi Mojżesza, jest zapisany w wersetach od 6 do 9. Brzmi on tak. Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla Pana. Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż ma na głowie poświęcenie dla swego Boga. Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla Pana. I gdyby ktoś nagle przy nim umarł i zanieczyścił jego poświęconą głowę, to ogoli swoją głowę w dniu swego oczyszczenia, ogoli ją 7 dnia. Co przedstawia nam śmierć albo umarli w tymże wersecie? To, drodzy braterstwo, nic innego jak grzech i grzesznicy. Słowo Boże mówi wyraźnie o grzechu i grzesznikach, przyrównując ich do śmierci. Dotykanie się umarłych czyniło typicznie nieczystym. Tak dotykanie się grzechu w jakiejkolwiek jego formie i duchowa społeczność z nim czyni człowieka nieczystym. Każdy, który dotyka się grzechu, jest nieczystym. Grzech zawsze plugawi i czyni nas nieczystymi. Dlatego Słowo Boże mówi, że nie ma doskonałego ani jednego. Nikt sam o własnych siłach nie może przybliżyć się do Pana Boga, nie może uzyskać zbawienia, bo każdy jest grzesznikiem, każdy grzeszy, każdy jest skalany tym grzechem. I tylko zasługa naszego Pana, Jego ofiara pozwala nam na przystęp do naszego Pana Boga. Grzech zawsze plugawi, grzech zawsze czyni nas nieczystymi. To jest kategorycznie zabronione, poświęcone. Czynienie jakiegokolwiek grzechu. Werset 6, jak czytaliśmy, mówi, że ten zakaz zbliżania się do umarłego miał być przez cały okres jego nazarejstwa, przez cały okres, czas ślubów jego nazarejstwa. A więc przez cały czas poświęconego życia dziecka Bożego, przez cały czas jego ślubów i wypełniania tych ślubów ma zakaz dotykania się jakiejkolwiek formy grzechu i zła. Werset 7 mówi o tym, że duchowe skalanie bardzo łatwo może pochodzić od umarłego duchowego ojca, matki, brata czy siostry. Duchowe skalanie bardzo łatwo może pochodzić od umarłego duchowego ojca, matki, brata czy siostry. Naszego duchowego ojca, duchowej matki, brata czy siostry. Nie może być sytuacji, kiedy nasz duchowy ojciec, ten, który uczył nas o prawdzie, ten, który tłumaczył nam prawdę, ten, który tłumaczył nam wspaniałe Słowo Boże, kiedy załamał się i z jakichś powodów odchodzi od Pana, odchodzi od prawdy, nie ma go, nie widzimy go pośród swojej społeczności. Odszedł od Pana, daje tego wyraźne dowody, że to nas załamuje. Że to powoduje, że my w tym momencie też się zniechęcamy. Że my też w tym wypadku idziemy w Jego ślady i postępujemy razem za Nim. To jest właśnie tutaj pokazane, w tym wersecie 7 między innymi. Kto to jest zmarły ojciec w tymże wersecie 7? Zmarły ojciec to właśnie ktoś, kto odwrócił się od Pana do grzechu. Odwrócił się od Pana do grzechu. Nazarejczyk nie powinien pozwolić na taki wpływ swojego duchowego ojca właśnie w jego życiu. Nie może się na to zgodzić. Nawet jeżeli odejdzie taki mój duchowy ojciec, żal w moim sercu jest, ale nic więcej, nie powinienem za nim postępować. Zmarła matka to ci, co karmili duchowe życie nazarejczyków, a potem odpadli. Zmarły brat to grzeszący członek maluczkiego statka, który nie był szczególnym pomocnikiem dla nazarejczyka. Zmarła siostra to członek wielkiej kompanii, który popadł w grzech. Nazarejczyk nie mógł się kalać nad umarłym, ponieważ był szczególnie poświęcony Bogu. Tam czytaliśmy nawet w sytuacji, co by się stało, gdyby nagle w jego obecności ktoś umarł. No, rzadko się zdarza może taka sytuacja, że nagle ktoś przy nas umiera, ale są też takie sytuacje. Tak? Zdarzają się też takie sytuacje. Jest zatem koniecznie niezbędne, by przez cały czas sprawowania swojego urzędu był ten nazarejczyk, ten poświęcony, święty, odłączony Panu dla jego celów, które zawsze, w każdej mierze są święte, bez grzechu. I tak jak antytypiczny nazarejczyk musiał być święty Panu przez wszystkie dni swojego odłączenia, tak samo i poświęcony także przez cały ciąg swojego życia takim świętym i czystym powinien być, pozostać. A jeżeli się skala tym grzechem, przychodzić jak najszybciej na kolanach poprzez pokutę do Pana Jezusa i prosić o wybaczenie, prosić o zmazanie tychże grzechów. A Pan Jezus, Pan Bóg obiecują w swoim Słowie, że jeżeli grzesznik będzie przychodził, pokutujący grzesznik do Niego przez krew Pana Jezusa, udzieli mu tego odpuszczenia i tego przebaczenia. Zatem, drodzy braterstwo, te trzy ogólnie omówione zakazy, które były dane nazarejczykom, by nie przyjmować fałszywych nauk, zasad, ani bezpośrednich wniosków z nich wynikających, by nie rezygnować, ani nie pozwalać innym odbierać sobie władz urzędowych, czyli tego ścinania włosów, by nie kalać się grzechem, zawierają wszystkie zakazy, jakie były dane dla antytypicznych nazarejczyków. Się wydaje tak mało tego? Tylko te trzy takie ogólne zakazy, w tym 7 szczegółowych i to wszystko, czego nazarejczyk ma nie wykonywać? Tak, tylko albo aż. Apostoł Paweł mówi, że przykazania pańskie nie są trudne. Nam się wydaje, no jak mam wykonywać doskonale przykazania pańskie? A apostoł Paweł mówi, że nie są trudne. Dla dziecka Bożego, który stara się robić wszystko z czystości serca, patrząc na Pana i naprawdę tak, one nie są trudne. A jeżeli w czymś się skala, jeżeli w czymś upadnie, zawsze przychodzi na kolanach do Pana, prosząc o wybaczenie i takiego wybaczenia Pan mu udziela. Niech te myśli, drodzy braterstwo, będą nie tylko teorią. Niech te myśli nie tylko będą historią, którą przeczytaliśmy sobie z 6 rozdziału 4 Księgi Mojżesza w tych 9 wersetach, ale niech one przełożą się na praktyczne zastosowanie w naszym życiu, każdego dnia, w każdej chwili naszego życia, aby się nie skalać którymkolwiek z tych rzeczy, z tych elementów. To są realne problemy, z jakimi się stykamy w naszym poświęconym życiu. To są realne problemy, które dzisiaj nas dotykają, które dotykały lud Boży przez wiek Ewangelii. Wypełniajmy nasze kubki każdego dnia winem z winnicy Pańskiej. Nie z winnicy ziemi, ale z winnicy Pańskiej. Temat dotykający życia chrześcijańskiego, drodzy braterstwo, tego poświęcenia poruszyłem, ponieważ uważam, że poświęcenie jest czymś w tym wypadku dla nas najważniejszym. Od nas samych, indywidualnie, zależy nasze zbawienie. Nie od brata, nie od siostry, nie od tego, że przyjechałem na spotkanie takie czy inne, nie od tego, że prenumeruję literaturę taką czy inną, ale od nas samych, od naszego postępowania, od naszego zachowania, od tego, czy wypełniamy te śluby nazarejstwa, antytypicznych nazarejczyków w naszym życiu, czy nie. Ja wam, drodzy braterstwo, ale także i sam pragnę, aby te śluby wypełniać jak najlepiej, aby ostatecznie, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, Pan mógł powiedzieć: mój dobry sługo, dobry i wierny. Byłeś mi wierny, wypełniłeś wszystkie rzeczy, które podałem w swoim słowie dla Ciebie. Nie wypełniałeś tych rzeczy, które zakazałem w moim słowie, a czyniłeś te rzeczy, które pochwalałem i które mówiłem, abyś czynił. Tego zwycięstwa w naszym boju wiary ja wam, drodzy braterstwo, życzę, także i sam pragnę.